Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Wojtek
i Paweł. Dzisiaj piłka nożna, przede wszystkim Liga Mistrzów, Liga Europy, Ligi Zagraniczne. Podsumujemy sobie tą końcówkę zbliżającą się nieubłaganie, no i Ekstraklasa, przedostatnia kolejka za nami. Ale zaczynamy od Ligi Mistrzów, Ligi Europy. Tam już jesteśmy po półfinałach, znamy te prawie najważniejsze rozstrzygnięcia. Manchester City i PSG w rewanżu 2-0. PSG zawiodło, a Manchester w końcu pod wodzą Guardioli może świętować ten upragniony awans do finału.
W końcu drużyna Manchester City dowodzona przez Pepa Guardiolę doczekała się tego upragnionego finału. Guardiola dla samego Guardioli to będzie przecież pierwszy finał w roli trenera w Lidze Mistrzów po 10 latach przerwy. Wygrana z PSG zasłużona. Już ta wygrana w pierwszym meczu w Paryżu też była zasłużona, chociaż trochę może szczęśliwa, bo tam bramki rodziły się głównie z przypadku 2-1. Tym razem 2-0 mecz pod pełną kontrolą i o takiej bezradności w ofensywie graczy Mauricio Pochettino najlepiej niech świadczy jedna statystyka. Otóż przez 90 minut PSG nie oddało ani jednego celnego strzału na bramkę City. No i wystarczyło zatrzymać kompletnie bezproduktywnego w tym meczu Neymara, kontuzjowany Mbappé, no i PSG praktycznie nie miało nic do powiedzenia. City awansowało i co ciekawe, dla Manchesteru City będzie to pierwszy finał europejskich pucharów od dokładnie 51 lat. Przypomnijmy, że ostatni raz City zagrało w finale europejskich pucharów w 1970 roku, kiedy wygrało z Górnikiem Zabrze w pucharze zdobywców pucharów.
Drugi półfinał, tutaj Chelsea podejmowała Real Madryt. Zapowiadało się bardzo ciekawie. Po pierwszym spotkaniu mieliśmy remis 1-1. No ale tutaj znowu wygrana Chelsea 2-0, a tak patrząc na przebieg tego spotkania, to ta wygrana mogła być dużo wyższa, ale Chelsea takie 100% sytuacje marnowała.
Tak, natomiast kiedy Timo Werner w 28 minucie trafił na 1-0 z najbliższej odległości, to tak sobie pomyślałem, że no jeżeli już Werner strzela, to Chelsea ten mecz musi wygrać. Ostatecznie skończyło się na 2-0. Co prawda, Real miał też swoje sytuacje, zwłaszcza w pierwszej połowie. Dwie dobre sytuacje miał Karim Benzema, ale za każdym razem świetnym refleksem między słupkami popisywał się Edouard Mendy. Mimo tych sytuacji jednak wydaje się, że Chelsea tutaj to spotkanie rzeczywiście mogła wygrać zdecydowanie wyżej. Gdyby trochę lepiej nastawione celowniki mieli Kai Havertz, Mason Mount czy N'Golo Kanté, no to Chelsea tutaj rzeczywiście mogła te losy dwóch meczu szybciej rozstrzygnąć. Ostatecznie udało się wygrać 2-0, a taką kropkę na tej postawił w końcówce właśnie Mason Mount w 85 minucie. No i wygrana Chelsea, no i Chelsea również melduje się w lidze finale Ligi Mistrzów, tym razem po 9-letniej przerwie.
I znowu po zmianie trenera na ławce.
No właśnie, to jest w ogóle ciekawa historia, bo Chelsea gra swój trzeci w historii finał Ligi Mistrzów i za każdym razem dochodzi do ciekawej sytuacji, bo za każdym razem Chelsea dochodziła do finału Ligi Mistrzów, zmieniając trenera w trakcie sezonu. Tak było w sezonie 2007-2008, kiedy we wrześniu Abramowicz zwolnił Mourinho i zastąpił go tymczasowy wówczas ten Avram Grant, mający zresztą polskie korzenie. Tak było w 2012 roku, kiedy nawet sezonu na ławce trenerskiej Chelsea nie wytrwał André Villas-Boas, zastąpił go Roberto Di Matteo, no i wygrał Ligę Mistrzów. No i tak jest teraz. Zresztą w 2013 roku, kiedy Chelsea wygrała Puchar Ligę Europy, to tam też była zmiana na stanowisku trenera, bo Di Matteo długo nie wytrwał, zastąpił go Benitez i wygrał Ligę Europy. No i teraz Thomas Tuchel, który ma szansę zostać na przykład pierwszym w historii trenerem, który wygrywa Ligę Mistrzów, mimo że zaczynał sezon prowadząc inny klub w tych rozgrywkach, bo prowadząc Paris Saint-Germain, no i też już zresztą takim pierwszym trenerem w historii Ligi Mistrzów, który zagra w dwóch finałach pod rząd, prowadząc dwa różne kluby.
Co do finału, wiemy, że odbędzie się on 29 maja, ale jeszcze nie wiemy na jakim stadionie, nawet w jakim państwie. Może to być Stambuł, Wembley bądź Porto.
No ciekawa sprawa by była, gdyby znowu ten finał nie mógł się odbyć w Stambule, ale wiele na to wskazuje, że na stadionie dobrze znanym polskim kibicom, bo to na tym stadionie, na stadionie Ataturka właśnie rozegrany został słynny finał z 2005 roku i również słynny Dudek Dance. Ze względu oczywiście na pandemię koronawirusa, na to, że Turcja trafiła na czerwoną listę Wielkiej Brytanii, także no tutaj piłkarze, gdyby wrócili z powrotem do Anglii, piłkarze, cały sztab, cały zespół musiałby się udać na obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Boris Johnson ponoć mocno się zaangażował, więc premier Wielkiej Brytanii w to, aby ten mecz odbył się w Anglii. No skoro grają między sobą Anglicy, to najprościej byłoby rozegrać ten mecz chociażby na Wembley, ale tam też w tej chwili UEFA nie może dogadać się z Wielką Brytanią właśnie w kwestii choćby zniesienia kwarantanny i tak dalej. I jest taka też opcja na to, żeby ten finał został rozegrany zresztą podobnie jak rok temu w Portugalii, wówczas w Lizbonie. Teraz pojawia się opcja Sporto. Ta decyzja miała zapaść dzisiaj, ale właśnie no, ze względu na to, że cały czas Anglicy nie mogą dogadać się z UEFA, tej decyzji oficjalnej jeszcze nie ma, ale rzeczywiście szanse na to, że ten finał będzie rozegrany w Turcji, z każdym dniem tak na dobrą sprawę malają.
I nie będziemy mieć za to angielskiego finału w Lidze Europy. Mogło do tego dojść, ale Arsenal zremisował swoje drugie półfinałowe spotkanie z Villarreal 0-0, a że pierwsze spotkanie przegrał, także Villarreal ostatecznie w tym finale zagra.
Tak, i to jest taki na pewno też osobisty sukces i taka gdzieś satysfakcja dla Unaia Emery'ego, bo to przecież właśnie Arsenal dzwonił Hiszpana jeszcze nie tak dawno ze stanowiska trenera kanonierów, zastąpił go obecny trener Arsenalu Mikel Arteta, no a teraz Emery zagra w swoim kolejnym, bo już piątym finale w Lidze Europy, no żaden trener nie może pochwalić się taką statystyką w historii tych rozgrywek, licząc od 2009 roku, natomiast Arsenal, i to jest w ogóle ciekawa sprawa, po raz pierwszy nie wystąpi w europejskich pucharach od 1996 roku, a więc jeszcze przed zatrudnieniem Arsena Wengera.
A w drugim półfinale Roma podejmowała Manchester United. No tu można powiedzieć, że po pierwszym spotkaniu wszystko było rozstrzygnięte. Tam Manchester wygrał bardzo wysoko, 6-2. No ale Roma chciała się honorowo pożegnać z tymi rozgrywkami. To jej się udało, bo wygrała to spotkanie 3-2. No a przy trzeciej bramce udział, i to duży udział, miał debiutant z Polski.
Tak, Nikola Codewski, któremu wstępnie zaliczono bramkę na 3-2, ale potem jednak oficjalnie ta bramka została przyznana jako samobójcze trafienie Aleksa Telesza, ale rzeczywiście obiecujący debiut młodego, bo niespełna 20-letniego ofensywnego pomocnika, młodzieżowego reprezentanta Polski. Roma wygrywa, to takie zwycięstwo na otarcie łez, ale kto widział to spotkanie, to na pewno zgodzi się, że gdyby drużyna Paulo Fonseca wykazała się trochę lepszą skutecznością, to mogłaby to spotkanie wygrać wyżej i kto wie, czy by do ostatnich minut nie ważyły się jednak losy awansu, bo trzeba przyznać, że Roma, kiedy już tworzyła sobie sytuację, to były takie sytuacje no, stuprocentowe i gdyby nie dobra dyspozycja De Gea, ale też no, szczęście, to tutaj Czerwone Diabły miałyby spory problem z awansem.
No tutaj już wiemy, że finał 26 maja i wiemy, że finał będzie w Polsce.
Tak, w Gdańsku na stadionie Lechii, a więc to drugi finał rozgrywany na polskiej ziemi, jeżeli chodzi o europejskie puchary, po 6-letniej przerwie. Przypomnijmy, w 2015 na stadionie narodowym Sevilla mierzyła się z Dnipro. Teraz w Gdańsku wiemy, że na stadionie zasiądzie 9,5 tysiąca kibiców, więc 25% pojemności stadionu. No i zobaczymy, kto będzie tym triumfatorem. Czy Manchester po raz drugi, czy jednak Villarreal osiągnie taki historyczny sukces. I co ciekawe, mówiąc a propos meczu Manchesteru z Villarrealem, i to oczywiście Paweł, na pewno nie mogę się doczekać pytania quizowego. Manchester z Villarrealem, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. Oni się mierzyli do tej pory ze sobą 4 razy w historii. Za każdym razem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. I za każdym razem kończyły się te mecze takim samym wynikiem. Jakim byś obstawiał?
1-1.
0-0. 4 mecze między tymi zespołami, nawet bez gola, także jak ktoś
czyli
by chciał...
Czyli karne, musimy się szykować karne, na karne.
Jakby ktoś chciał pójść do Buka na przykład obstawić, to może śmiało obstawiać, że to będzie mecz bez bramek.
Ale z Polski lepsze wspomnienia ma trener Villarrealu, no bo on już ten finał w Polsce
wygrywał. A no rzeczywiście. Tak, jest ciekawa uwaga.
Nam została jeszcze Ligi Zagranicznej i Ekstraklasa, ale o tym za moment.
How dare you? like a drum to death and rhythm. Hear the whistle, kick the ball, the entire world soars like an eagle. And we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it.
Zaczynamy od Bundesligi. No i bardzo dobre informacje mamy, szczególnie jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, ale najpierw Bayern Monachium. Bayern Monachium w tej 32. kolejce podejmował Borussia Mönchengladbach. Jednak już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Bayern na 100% obroni tytuł mistrza kraju po tym, gdy swój mecz przegrał Lips z Borussią Dortmund. Bayern mimo to bardzo poważnie podszedł do spotkania z drugą z Borussii, wygrywając aż 6-0. Obawialiśmy się, patrząc na statystyki postawy Roberta Lewandowskiego w spotkaniach z Mönchengladbach, bo on tam dużo bramek nie zdobywał, a tutaj Robert zaczął strzelanie już od drugiej minuty, no i hat-trick, bramka w 34. jeszcze i 66. z karnego. Co najważniejsze, to była 39. bramka w tym sezonie Roberta Lewandowskiego.
Tak, no Borussia nie siedziała specjalnie Lewandowskiemu. Przed tym meczem w 17 meczach przeciwko temu zespołowi Lewy strzelił tylko 5 bramek, ale kiedy zaczął strzelać, to już rozkręcił się na dobre. Zresztą ta bramka z Borussią w drugiej minucie to była najszybciej zdobyta bramka przez Lewandowskiego w historii jego występu w Bundeslidze. Nigdy tak szybko nie strzelał, dokładnie w 111 sekundzie. No i kolejny hat-trick, no niesamowite. Lewandowski w ostatnich 5 swoich meczach w Bundeslidze strzelił 3 hat-triki. Łącznie w tym sezonie zanotował 4 hat-triki plus 4-opak Hercie Berlina, więc tych hat-tricków było w sumie 5. No i rzeczywiście rekord Gerda Mila to już na wyciągnięcie ręki. Jedna bramka do tego, żeby wyrównać osiągnięcie, dwie, żeby prześcignąć. Wydaje mi się, że z tych wszystkich rekordów Lewandowskiego, jaki w ogóle ustanowił w swojej karierze, ten to byłby taki chyba najbardziej spektakularny, ale boję się jednej rzeczy, bo Lewandowski ma 4 żółte kartki. Jedna kartka więcej oznaczałoby zawieszenie w ostatnim meczu.
Co ciekawe, Lewandowski już miałby ten rekord, wyrównanie tego rekordu, gdyby dalej miał 100% skuteczność rzutów karnych, bo on przecież jeden rzut karny w tym sezonie
tak,
Bundesligi zmarnował. No to będzie naprawdę niesamowite, kiedy Robert Lewandowski wyrówna ten rekord, bo jeszcze musielibyśmy policzyć, ile on tych spotkań w Bundeslidze nie zagrał, a przez kontuzję trochę tego było.
5 meczów nie zagrał Lewandowski w tym sezonie. W dużej liczbie spotkań też jednak trener go ściągał z boiska. Zastępował go najczęściej Choupo-Moting. A na przykład dla porównania Gerd Müller, kiedy ustanowił rekord tych 40 bramek w sezonie 71-72, to nie tylko rozegrał komplet 34 meczów, ale każdy z tych spotkań rozegrał od pierwszej do ostatniej minuty. Także naprawdę ten rekord Lewandowskiego, gdyby też nie ta kontuzja, to wydaje się, że dzisiaj by wyśrubował rekord do takich granic, że no, on już chyba byłby praktycznie nie do pobicia. Bo na przykład popatrzmy, zachwycamy się taką rewelacyjną formą Erlinga Haalanda. Mówimy dzisiaj o nim jako o jednym z najlepszych. Może niektórzy nawet powiedzą, że najlepszy napastnik na świecie, a facet ma tylko, można powiedzieć, 25 bramek, 14 goli mniej od Lewandowskiego. A więc no, to w jakiej formie jest Lewandowski, no to po prostu... porównując z innymi napastnikami, wydaje się, że to jest jednak gdzieś tam jednak chyba mimo wszystko level wyżej. No i rzeczywiście, no wszyscy zacieramy ręce, żeby udało się już w najbliższym meczu z Freiburgiem, a jak nie, to w ostatniej kolejce z Augsburgiem. Oba te zespoły zresztą leżą.
Szczególnie Augsburg.
Szczególnie Augsburg. W 16 meczach Augsburgowi Lewandowski strzelił 20 bramek.
Tam wychodzi na to, że Lewandowski tam strzela w tym sezonie co 50 ileś minut bramki w Bundeslidze.
Tak, 1,44 gola na mecz.
Powinien dać radę, jakby się tego trzymał. Akcent polski. Krzysztof Piątek zdobył bramkę meczu Herty z Freiburgiem. Na 1-0 ten mecz Hertha wygrała. Zremisowało za to mecz z Arminią. Bardzo ważny mecz, bo tutaj Hertha też walczy o utrzymanie. Na razie ma miejsce 14, Arminia 16, ale tu mamy tyle samo punktów, a Hertha, przypomnijmy, nie grała przez parę tygodni, no bo tam cała ekipa praktycznie była w kwarantannie.
Tak, Hertha notuje w ogóle w ostatnim czasie serię meczów bez porażek, także można powiedzieć, że regularnie punktuje i gdzieś sukcesywnie zbliża się do pozostania jednak do utrzymania się w Bundeslidze. W tej chwili tyle są punktów co 16 Arminia, z którą przecież zmierzyła się w ostatniej kolejce, bezbramkowo remisując, ale też Hertha ma jedno spotkanie zaległe do rozegrania. Hertha czekają mecze z zespołami z dolnych regionów tabeli. Teraz przecież mają się zmierzyć na wyjeździe z ostatnią w tabeli zdegradowanym Schalke, więc no Hertha te utrzymanie ma na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć. Krzysztof Piątek w meczu z Freiburgiem strzelił bramkę na 1-0. 7 gol Piątka w tym sezonie, no i teraz trener Poddardaj będzie musiał liczyć na Piątka szczególnie, bo okazuje się, że kontuzji dostał John Cordoba, kolumbijski snajper. No i w tym momencie można powiedzieć, że z taką niemal 100% pewnością to właśnie Piątek będzie prawdopodobnie zaczynał ostatnie 3 mecze w wyjściowym składzie.
Przechodzimy do Serii A. Tam bardzo dobre recenzje zbiera w tym sezonie Piotr Zieliński. No i potwierdził to w ostatnim spotkaniu, które Napoli wygrało ze Specją 4-1. Zieliński zdobył bramkę na 1-0 i też asystował przy jednej z kolejnych bramek. No i tym samym Zieliński pobił swój rekord, jeżeli chodzi o bramki strzelone w jednym sezonie.
No tak, jakby nie patrzeć, co o Zielińskim nie mówisz, to jednak rozgrywa indywidualnie najlepszy sezon w karierze, przynajmniej jeżeli mówimy o klubowych rozgrywkach. 7 goli, jeszcze tyle nigdy nie strzelał w jednym sezonie. 7 bramek plus 2 w Lidze Europy dodaje łącznie 9, do tego 9 asyst. No i rzeczywiście Zieliński w tym sezonie jest takim no naprawdę z wiodących piłkarzy drużyny prowadzonej przez Gattuso, a Napoli wygrywa 4-1, dzięki czemu przybliża się do awansu do Ligi Mistrzów. W tej chwili 4 miejsce w ostatnim czasie, naprawdę ekipa spod Wezuwiusza notuje fajną serię meczów bez porażek. No i Napoli rzeczywiście przed wielką szansą na to, żeby w następnym sezonie w końcu wrócić do Champions League.
Tutaj już wiedzieliśmy, że Inter jest mistrzem Włoch, zresztą już tydzień temu o tym mówiliśmy, ale bardzo ciekawie jest, będzie, jeżeli chodzi o walkę, właśnie tak jak mówisz, o Ligę Mistrzów. Tutaj Atalanta na drugim miejscu 72 punkty, Milan 72 punkty, Napoli 70 punktów, Juventus tych punktów ma już 69, no i Juventus w ostatnim swoim spotkaniu przegrał, stracił punkty w spotkaniu właśnie z Milanem, wyraźnie przegrywając, bo 0-3. Mogło być wyżej, Szczęsny obronił przecież rzut karny.
Tak, no dawno nie widziałem Juventusu tak bezradnego na własnym boisku. Nie do pomyślenia w ogóle wydaje się być sytuacja w drugiej połowie, kiedy Juventus musiał gonić wynik, bo przecież przegrywał, żeby na i to gając się na własnym boisku. Nie do pomyślenia było to, że w takiej sytuacji, kiedy Juve goni wynik, najmniej bezrobotnym piłkarzem na boisku był bramkarz drużyny gości, bo Donnarumma naprawdę w drugiej połowie praktycznie nie był zmuszony do żadnych interwencji. To Szczęsny musiał się co chwilę uwijać w bramce, no i gdyby na przykład jeszcze Kessié dołożył gola z rzutu karnego, to zwycięstwo w Milanu byłoby bardziej okazałe. No Milan wykonał milowy krok w stronę awansu. Juve rzeczywiście no w trudnej sytuacji, bo przecież pamiętajmy, że Juventus na przykład jeszcze w tych pozostałych meczach będzie mierzył się chociażby z Interem Mediolan, ale też mimo wszystko myślę, że nie skreślajmy jeszcze Lazio Rzym, które ma przecież jedno spotkanie zaległe do rozegrania. Gdyby wygrało, to by traciło do czwartego Napoli 3 punkty na 3 kolejki, no to jest taka strata, którą jeszcze można mimo wszystko spokojnie odrobić, także naprawdę tak zaciętej walki o awans do Champions League we Włoszech od dawna nie było, a zobaczyć Juventus w Lidze Europy, no to od razu na myśl przychodzi sezon 2010-11, kiedy przecież Starandama mierzyła się z Lechem Poznania, więc no, ale to były zupełnie też inne czasy.
Może zagra z Rakowem. Co do spadków, no to wiemy już, że nie zagra w Serie A w kolejnym sezonie Crotone i Parma. Bardzo szybko Liga Angielska. Tutaj mieliśmy przedwczesny finał Ligi Mistrzów, bo Manchester City podejmował Chelsea. No i to Chelsea wygrała na wyjeździe 2-1. To dla Chelsea bardzo ważne punkty, bo przybliżają do występów w Lidze Mistrzów, gdyby czasami tego finału Ligi Mistrzów z Manchesterem nie wygrało.
tak, no Chelsea rzeczywiście, od kiedy Tuchel przejął zespół z niebieskiej części Londynu, Chelsea to takie mecze prestiżowe. Najczęściej wygrywa, ewentualnie remisuje. Tym razem odłożyli koronację drużyny Pepa Guardioli na kolejny tydzień, chociaż wydawało się długo, że City to spotkanie powinno wygrać. 1-0 prowadziło, mógł na 2-0 podwyższyć, ale karnego nie wykorzystał Aguero, ale porażkę City też dziś wykorzystał poniekąd Manchester, który United, który pokonał na wyjeździe Aston Villa, klasycznie przegrywając do przerwy. No i oczywiście tutaj muszę powiedzieć o jednej fajnej rzeczy, bo Manchester został pierwszym w historii zespołem Premier League, który w jednym sezonie wygrał aż 10 meczów, mimo że jako pierwszy tracił gola, a więc to jest taka sytuacja bez precedensu i naprawdę myślę, że warto odnotowania.
Ćwiczą charakter.
Tak, no to tak można powiedzieć, trochę ta ekipa przypomina pod tym względem drużynę prowadzoną przez Solskiera. No i dzięki tej wygranej Manchester zapewnił sobie...
Przez Fergusona.
Oczywiście, tak. Zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów, ponieważ swój mecz przegrał West Ham, ulegając Evertonowi 0-1.
No, już znamy wszystkich trzech spadkowiczów.
Tak, to też taka pierwsza sytuacja w historii Premier League, że na trzy kolejki przed końcem znamy już komplet spadkowiczów. Do Sheffield dołączyli Beniaminkowie West Brom i Fulham. No Fulham ciekawa historia, bo oni od 4 lat grają na zasadzie awans do Premier League, spadek, awans, spadek, także za rok możemy się spodziewać kolejnego awansu. Ale popatrz na Southampton, które jest 17, a przecież w pewnym momencie tego sezonu bodajże po 5 czy 6
tak,
kolejkach był nawet liderem przez jeden dzień.
O puchary mogą grać.
Nawet o puchary, a w tej chwili dopiero tak odległa pozycja.
No też niesamowita sytuacja jest w La Liga. Nie wiem, kiedy ostatnio była taka sytuacja, ale mamy do końca 3 kolejki i wciąż... No tak realnie można powiedzieć, że...
Nawet Sevilla walczy.
Tak, że o tytuł walczą 4 drużyny, czyli Atletico Madryt, Real Madryt, Barcelona i Sevilla. W ostatniej kolejce te zespoły akurat mierzyły się ze sobą. Barcelona podejmowała Atletico, tu mieliśmy 0-0. Remis też mieliśmy w spotkaniu Realu Madryt z Sevillą, no i tutaj Real uratował ten remis w doliczonym czasie gry.
Tak, no myślę, że największym wygranym tej serii gier było Atletico, które przede wszystkim nie przegrało z Barceloną, a więc zachowało dystans punktowy, ale też swój mecz no, nie wygrał Real Madrid, bo przecież gdyby królewscy wygrali, to zrównaliby się punktami z Atletico, ale miałoby lepszy bilans meczów bezpośrednich, a właśnie to wysuwa się na pierwszy plan, jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, także Atletico cały czas bliżej tego mistrzostwa, natomiast Real rzutem na taśmę remisuje z Sevillą, dwukrotnie doprowadzając do remisu. No i rzeczywiście, no takiej sytuacji w Hiszpanii dawno nie było, żeby 4 zespoły na tak późnym etapie sezonu wciąż walczyły o mistrza.
O spadek walczy 6 zespołów, no to i u góry i na dole jest bardzo ciekawie. Nam jeszcze Ekstraklasa została, ale o niej za moment.
Looking at the endless star-filled sky.
W naszej Ekstraklasie jest troszkę inna sytuacja niż przyzwyczailiśmy się w ostatnich sezonach, bo już no nie martwimy się tym, czy nie zajmujemy tym, kto będzie mistrzem, czy nawet drugie, czy trzecie miejsce, to już wiemy, ale tutaj trwa zażarta rywalizacja o miejsce czwarte, które w związku z tym, że Raków wygrał Puchar Polski, będzie skutkowało możliwością gry w europejskich pucharach, czy w eliminacjach do europejskich pucharów. Tutaj aż 5 zespołów walczy o to miejsce czwarte. Nie wiemy też jeszcze, kto spadnie z Ekstraklasy, chociaż spada tylko jeden zespół, no ale tu mamy małe możliwości, ale wróćmy do tej 29. kolejki Ekstraklasy. No, bramek za dużo nie oglądaliśmy. Górnik Zabrze pokonał Jagiellonię Białystok 3-1.
Taki mecz, można powiedzieć, o nic, zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Może powiedzmy tylko tyle, że Górnik się przełamał, bo wygrał po 7 meczach bez zwycięstwa. Bohaterem Jesus Jimenez, 12 goli Hiszpania w tym sezonie, w meczu z Jagiellonią dublet. No i w tym momencie Górnik skakuje na 10 miejsce właśnie kosztem 11 już teraz Jagiellonii.
Zagłębie Lubin podejmowało Pogoń Szczecin. Pogoń, żeby myśleć o drugim miejscu, to spotkanie musiała wygrać. Prowadziła długo, bo od 8 minuty po bramce Michała Kucharczyka, ale Karol Podliński zdobył bramkę w 70 minucie. Ostatecznie skończyło się remisem 1-1.
Myślę, że Pogoń ma czego żałować, bo gdyby to spotkanie wygrało, to tak jak mówisz, liczyłoby się walce o drugie miejsce, a przecież w ostatniej kolejce drużyna ze Szczecina mierzy się u siebie właśnie z Rakowem, także no, ten mecz byłby dla nich na pewno miałby większy ciężar gatunkowy. Natomiast Zagłębie remisuje i pamiętajmy, że Zagłębie właśnie jest jednym z tych 5 zespołów, które walczy o czwarte miejsce. W tej chwili Miedziowi są na 7 pozycji.
Podbeskidzie Bielsko-Biała też musiało wygrać z Wisłą Płock, żeby to tak realnie myśleć jeszcze o utrzymaniu. Nie udało się tego dokonać. Tutaj mieliśmy remis 1-1.
Tak, i ten wynik sprawia, że no, drużyna Gasperczyka w ostatniej kolejce musi wygrać swoje spotkanie i liczyć na porażkę Stali. Tylko pod takim warunkiem drużyna z Bielsko-Białej zapewni sobie utrzymanie.
Lechia Gdańsk podejmowała Krakowie, no i oczywiście remis też 1-1.
Tak, Krakowie w ostatnim czasie też notuje całkiem fajną serię bez porażek. 12 miejsce drużyny Probierza. Lechia natomiast no, traci jednak punkty, bo tutaj walczy o właśnie o tą czwartą pozycję. W tej chwili jest 5. Ma tyle samo punktów co Piast Gliwice, no ale no, los w ich rękach nie leży, bo w ostatniej kolejce będą musieli właśnie patrzeć też na to, co będą wyczyniać piłkarze Fornalika.
Lech Poznań ostatnio gra w kratkę, no teraz wypadło na dobre spotkanie, a że jeszcze wypadło na Wisłę Kraków, to było tym łatwiej. Lech wygrał na wyjeździe 2-1. Tutaj w końcu troszkę więcej minut dostał Jakub Błaszczykowski i zdobył honorową bramkę dla Wisły. No a Wisła bardzo, bardzo nisko, bo dopiero na 14 miejscu. No i kto wie, gdyby tylko jeden zespół spadał, jakby to się potoczyło.
No tak, Wisła, tak, dlatego w ostatnich meczach tak mogła grać już troszeczkę bez jakiegoś większego, powiedzmy, spinania się. No i po tej ostatniej kolejce też dla nich to będzie mecz o nic. Fajnie, że bramkę strzela Kuba Błaszczykowski, no, który ma w tym sezonie miał problemy z kontuzjami, ale też z tym, żeby generalnie regularnie grać w zespole prowadzonym przez Petera Chybale.
Warta Poznań podejmowała Śląsk Wrocław. To było dosyć ciekawe spotkanie, no bo mieliśmy więcej bramek. Ostatecznie Warta przegrała 2-3.
Chyba najbardziej emocjonujące spotkanie z całej tej serii gier. Warta prowadziła, aby też przekazać 2-3. Szkoda to, że nie Piotra Tworka, bo co prawda Warta jest jednym z tych 5 zespołów z szansami na awans, no ale porażka sprawia, że te szanse mają najmniejsze. Śląsk natomiast wygrywa pod wodzą Jacka Magiery, dosyć regularnie punktuje, no i zobaczymy, może się okazać, że to mistrzowie Polski z 2012 roku ostatecznie będą reprezentowali Polskę w europejskich pucharach.
W Mielcu bez większej historii Stal podejmowała mistrza Polski, no i zremisowała z Legią 0-0.
Legia z 6 meczem z rzędu z czystym kątem i 14 bez porażki, natomiast Stal bardzo cenny punkt, no i jeżeli w ostatnim meczu we Wrocławiu zremisuje, na pewno sobie zapewni utrzymanie.
A Raków zagrał o drugie miejsce, no i wygrał to drugie miejsce wczoraj, wygrywając 1-0 z Piastem Gliwice.
Historyczny sezon Radkowa, triumf w Pucharze Polski, drugie miejsce najlepsze w historii, teraz debiut co niedługo w europejskich pucharach, no a Piast, tak jak mówiliśmy, czwarte miejsce jest najbliżej tego celu. Jeżeli wygra w ostatnim meczu siebie ze sobą Wisłą Kraków, to i drużynę Fortanika zobaczymy w Europa Conference League w lipcu.
No i to by był kolejny sezon z rzędu, gdzie Piast zagrałby w europejskich pucharach, a jeszcze aż jestem ciekawy, jak Raków będzie wyglądał w Europie. No ale o tym dowiemy się dopiero latem. My już dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.